miłości, albowiem będą nasyceni.
Zapisane zostały w trzecim rozdziale tejże Ewangelii wersety od 31 do 35. Nadeszła matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Proszę sióstr i braci, pozwólcie, że rozpocznę od takiego małego wspomnienia. Druga połowa lat 80. Jestem seminarzystą. W Konarzewie przeżywamy rekolekcje ruchu Światło Życie. W ramach tego ruchu przychodzi dzień 13 rekolekcji, kiedy ma się odbyć dzień wspólnoty. Grupy rekolekcyjne z różnych miejsc diecezji mają się zebrać w jednym miejscu. I wtedy, moi drodzy, po raz pierwszy usłyszałem, że istnieje inna Łódź. Bo tak zawsze wydawało mi się, że jest tylko jedna. Ta w centrum Polski. Z Leszna pochodzę, więc wybaczcie, ale nie miałem tam żadnych znajomych ani rodziny, którzy by mi mówili, że jest Stęszew, który leży koło Łodzi. O Stęszewie słyszałem, ale o Łodzi niestety nie. I wtedy, moi drodzy, po raz pierwszy pamiętam takie niezwykłe wydarzenie. Jako seminarzyści uświadomiliśmy sobie, że ten dzień wspólnoty w Łodzi to nie, że ktoś za nas ogarnie, tylko że to my mamy zrobić. I wasza miejscowość, wasz kościół parafialny wiąże się dla mnie nie tylko z tym, że tutaj przeżyliśmy dzień wspólnoty ruchu Światło Życie, ale wtedy po raz pierwszy pierwszy raz w życiu uświadomiłem sobie, że są odpowiedzialności, których za mnie nikt nie zrobi. Że mam zrobić to ja. Że ja muszę wziąć jakąś odpowiedzialność. Tak jak dzisiaj mówi antyfona na wejście, muszę wyjść z jakichś swoich poglądów, przekonań, aby wejść w coś nowego. Wasza Łódź stała się miejscem zwrotnym. W moim życiu seminarzysty I to jest jedno wspomnienie. Drugie wspomnienie z tych wakacji. Moi drodzy, prowadziłem rekolekcję Ruchu Światło Życie na pograniczu diecezji wrocławskiej i legnickiej. Jeden dzień wolny. Co robimy? No jedziemy do Trzebnicy. I wtedy Jędwiga. I wtedy to miejsce, które wcześniej raz czy drugi nawiedzałem, ale zupełnie nie zostawiło we mnie jakiegoś takiego wielkiego śladu. A w tym roku jakbym na coś był przygotowywany. Sklepik Święta Jadwiga Śląska, Walter Nick. Nie wiem, dlaczego kupiłem wtedy tę książeczkę w tym sklepiku. Ona dzisiaj już wygląda jako tako, wiecie. W sklepiku była powyginana, bo ileś lat leżała i zacząłem ją czytać i mówię: Boże kochany, jaka Jadwiga jest niezwykła. Skąd ona się tutaj wzięła? Po skończonych rekolekcjach książeczka została odłożona. I moi drodzy, znowu, nie wiem dlaczego wasz pasterz powiedział: Adam, mam sprawę do ciebie. Czy mógłbyś poprowadzić odpust w mojej parafii? Święta Jadwiga. Mój drodzy, no nie wiem dlaczego. Ma tylu innych wspaniałych przyjaciół, bliskich, znajomych, ale poprosił mnie. Jestem przekonany, że to nie dlatego, że jakąś tam sympatią, miłością. Nie. Po prostu wasza patronka, Jadwiga, szepnęła mu do ucha. On ze swoją wrażliwością zadzwonił do Mosiny i mówi: Adam, proszę ciebie. Także moi drodzy, mam przekonanie, że jesteśmy tutaj dzisiaj według tej wielkiej reżyserki Bożej. Że jest Boża opatrzność, że są Boże plany, są Boże zamysły i jest to miejsce w naszej diecezji, tutaj, gdzie Jadwiga odbiera cześć. I dzisiaj to Pan Bóg zarządził, żebyśmy się razem spotkali. Żebyśmy razem tego Słowa Bożego posłuchali i spróbowali znaleźć do Niego odniesienie i zastosowanie. Bo tak naprawdę, kochani, tu nic więcej nie umiemy, tylko rozważać Boże Słowo i dzielić się Nim. I po to tutaj jestem. Otrzymaliśmy na początku Eucharystii klucz do tego dzisiejszej uroczystości. Jadwiga jako kobieta Boża, która wychodzi ze swojego kraju, wychodzi z domu swojego ojca i przychodzi do, powiedzmy, do naszego kraju. Z ziemi niemieckiej zostaje zaszczepiona na ziemię śląską, na ziemię polską. Jest, jak możemy powiedzieć, pomost, który łączy dwa ludy. Jest jak pomost, po którym, dzięki któremu jest możliwe spotkanie ludzi z dwóch krańców świata. Z dwóch miejsc. Jest jak pomost, który łączy sąsiadów. I co my możemy dzisiaj w świetle tego Bożego Słowa, którego wysłuchaliśmy, co możemy powiedzieć, żeby zrozumieć bardziej Jadwigę? Żeby zrozumieć jej znaczenie dla naszego życia. Kiedy patrzymy do tekstu Ewangelii, odkrywamy ważną decyzję w życiu Jezusa. Ta decyzja, która pokazuje, że człowiek może co prawda żyć w dwóch rzeczywistościach. Możemy powiedzieć, jest ta rzeczywistość naturalna, przyrodzona, ta rzeczywistość fizyczna. Ona się wyraża w tym, że człowiek żyje w rodzinie określonej, że żyje w określonym stanie. Może być w małżeństwie, może żyć we wdowieństwie, może żyć w życiu pojedynczym. Dzisiaj byśmy powiedzieli w singielstwie, no ale o takim powołaniu mówimy raczej powołanie do życia w samotności. Może żyć jako dziecko, jako rodzic, może żyć jako wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka. Te różne więzi czysto naturalne, które są. Potem przychodzą te więzi związane z narodem, Polak, Polka. Moi drodzy, i to jest ta rzeczywistość naturalna. Ale Ewangelia pokazuje, że istnieje też rzeczywistość duchowa. Że człowiek, który żyje w narodzie, żyje w rodzinie, żyje także we wspólnocie wiary. My pięknie mówimy, żyje w Kościele. Jezus pokazuje dzisiaj, na czym się wspólnota wiary zakorzenia. Pokazuje, co jest mocne, co jest źródłem mocy we wspólnocie wiary. Oto sytuacja, którą pokazują nam ewangeliści, pokazuje nam Marek, jest taką sytuacją, byśmy powiedzieli, no, trudną. Jezus pełni swoją misję i nagle mamunia przychodzi, ukochana mama, przychodzi razem z rodziną i mówi, chcemy się z Tobą spotkać. I okazuje się, że Jezus ma odwagę powiedzieć, że jest inna rodzina. On ma odwagę powiedzieć, że tą rodziną, której on teraz się poświęca, to są ci, którzy są pełnią wolę Boga. Czyli ci, którzy siedzą u stóp Jezusa i słuchają Jego słowa. To są ci, którzy mieli odwagę wyjść, zostawić swój dom przynajmniej na jakiś czas. Którzy mieli odwagę zainwestować swój czas, żeby poznać Jezusa, żeby zobaczyć, kim Jezus jest, żeby związać z Jezusem swoje życie po to, żeby wypełnić Boży zamysł, Boży plan, jaki Bóg ma dla ludzkiego życia. Co więc widzimy w tym tekście? Widzimy pewne powołanie. Widzimy pewną misję, którą otrzymuje każdy człowiek żyjący w rodzinie, którą otrzymuje każdy człowiek żyjący w jakimś narodzie. Ta misja, która polega na tym, poznać Jezusa. O Jadwidze mówią, że gdy była oddana do tego klasztoru jako dziewczynka, młoda kobieta, gdy była oddana do tego klasztoru na wychowanie, to oprócz tych przedmiotów, których się uczyła, byśmy powiedzieli dzisiaj świeckich, to co wyróżniało jej formację, to ta młoda kobieta była pouczana słowami Nowego Testamentu. Ta kobieta poznała osobiście Jezusa nie tylko z teorii, ale poznała Go przez medytację Bożego Słowa. Ona była nie tylko kobietą praktyki religijnej, ale była kobietą wiary ewangelicznej. Decyzje, które później podejmowała, wypływały z tego, że ona w swojej młodości osobiście poznała Jezusa przez medytację, słuchanie, rozważanie tekstów Nowego Testamentu. I to jest skarb. Dla was, mieszkańców tej parafii, Łodzi, to jest, kochani, wielki skarb, bo macie świętą, która od samego początku jest formowana w świetle Ewangelii. Dlaczego? Jest tu skarb. Bo, moi drodzy, gdy mamy takich świętych, którzy późno się nawrócili, no to zawsze człowiek może powiedzieć, ja mam czas. Skoro święty Paweł nawrócił się ileś lat, żył tam po swojemu, skoro ten święty żył jeszcze ileś lat po swojemu, no to ja też sobie pożyję po swojemu, a potem zestarzeję się i ewentualnie może się nawrócę, jak mój święty patron. Jadwiga nie daje wam tego luksusu. Bo Jadwiga od samego początku jest formowana do poznania Jezusa. I w oparciu o poznanie Jezusa ona zaczyna prowadzić życie, które podoba się Bogu. Mamy więc ten pierwszy moment, taki bardzo ważny w Słowie Bożym, który mówi: człowiek, mieszkaniec wspólnoty parafialnej pod wezwaniem świętej Jadwigi w Łodzi, jest powołany do poznawania Jezusa, aby siedzieć u Jego stóp. Tak jak wtedy. Jaki jest owoc tego siedzenia i poznawania Jezusa? To jest poznanie woli Bożej, czyli poznanie tego, do czego Bóg mnie powołuje, do czego Bóg chce mnie. I my oczywiście zadajemy sobie pytanie, do czego Bóg chce mnie? Po co mogę być Bogu potrzebny w tym świecie? I odkrywamy tutaj ten psalm 128. I w tym psalmie, który pan organista wyśpiewał, pojawiają się słowa: szczęśliwy jest człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. I potem w ostatniej zwrotce były słowa: tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Zauważcie, dwukrotnie pojawia się to zaproszenie, aby służyć Panu, aby traktować swoje życie jako służbę Bożą. Oto poznałem Jezusa. Wiem, że Jezus mnie zaprasza, żebym traktował moje życie jako służbę dla Pana Boga. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. I zobaczcie według klucza waszą Jadwigę. Zobaczcie, według tego klucza poznała Boga, poznała Jezusa i zaczęła traktować swoje życie jako służbę dla Pana Boga. Czyli te wszystkie, powiedzmy, zwyczajne czynności, codzienne czynności. Najpierw jako żony, potem jako mamy, potem jako wdowy. Zaczęła przeżywać jako służbę dla Pana Boga. Oto chcę dać coś z mojego życia. Oto chcę dać swoje widzenie, swoje powołanie, oto chcę dać Bogu, żeby był to mój osobisty dar dla Pana Boga. I zobaczcie, jakie nagle otrzymujemy nowe możliwości, że nasza modlitwa, tak, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Nasza Eucharystia, tak, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale nasza praca, nasza nauka, a potem, gdy przychodzi ból i cierpienie, to jest służba dla Pana. Oto daję i przeżywam moje życie, Panie, moja służba. Ja dzisiaj wykonuję to czy tamto, w domu czy poza domem. Panie, ja to wykonuję z myślą o Tobie. Panie, przyznaj się do tego. Panie, niech spocznie na tym Twoje błogosławieństwo. zobaczcie, tak się buduje liturgia codziennego życia. I tak się buduje, że patrzę na swoje życie jako na mój dar dla Pana Boga. Poznałem Go. Chcę Mu służyć w taki sposób, w jaki mnie powołał. Moi drodzy, nie ukrywam, że kiedy zacząłem waszą Jadwigę poznawać, zaimponowała mi w kilku takich momentach. Na pewno to wiecie, no bo przecież nie pierwszy odpust przeżywacie, że Jadwiga nie chciała być zakonnicą. Normalnie rozpoznała, że Bóg tego od niej nie chce. Potem nawet jej córeczka, która została przełożoną tego klasztoru, mamu, no mamo, a może byś nie. Ona chciała pokazać, że normalny człowiek, świecki, wdowa czy wdowiec, nie muszą odgrywać roli zakonnicy czy zakonnika. Mają żyć w tym powołaniu, które Bóg im dał. I jakie to powołanie wdowieńskie jest, my widzimy dzisiaj w tym pierwszym liście do Tymoteusza. My widzimy, że oczywiście jest czas na modlitwę, ale jest też czas na służbę dla innych. Jest możliwość tego, co dzisiaj tak pięknie nazywamy wolontariatem. Jest możliwość tego zaangażowania się. Tak, bo rzeczywiście, no, jestem sama, jestem sam. Nie mam zmieniać mojego życia w życie klasztorne. Ale mogę to, co zebrałem przez życie, to bogactwo doświadczeń, mogę próbować przekazać, podzielić się z innymi. W wypadku Jadwigi były te klasztory, które ona fundowała, szkoły. Była ta troska o tych ubogich, najbardziej potrzebujących. Ale kiedy przychodzi ta druga połowa życia, kiedy dzieci, mówimy, są odchowane, to przychodzi to pytanie, a co mogę teraz zrobić dla innych? I wasza Jadwiga jest tą kobietą, taką kobietą, która potrafiła to zrobić. Która potrafiła część swojego życia ze świadomością przeżywanego oddać dla innych. To dzisiaj dotyczy każdego mężczyzny i każdej kobiety. Jest taka możliwość. Druga rzecz, w której nie ukrywam, zaimponowała mi wasza święta patronka, to jest to, że budowała tarczę modlitwy wokół swoich najbliższych, która też, i to jest takie trudne, no ale nigdy nie obiecało, nikt nam nie mówił, że będzie łatwo. Nie wszystko jej się w życiu udało. Syna straciła w czasie bitwy pod Legnicą. Nie wszystkie dzieci chodziły Bożymi drogami. Czyli przeżywała to, co pewnie niektórzy z was przeżywają. Dobrze wychowaliście dzieci, a potem mówicie, co się stało z ich wiarą. Próbujecie powiedzieć, a może do kościoła, a może na nabożeństwo? Nie, nie. Ona poznała, co to znaczy zmartwienie matki i ojca, który widzi, że dzieci odeszły od wiary. Ona przeżyła doświadczenie, że jej ukochany syn przedwcześnie zmarł. Czyli taki ból i cierpienie. I teraz jesteśmy tutaj w tym Kościele pod jej wezwaniem, wpatrujemy się w jej przykład i nie możemy powiedzieć, że miała życie usłane różami, a jeżeli miała usłane różami, to chodziła po tych różach i kolce też ją kuły. Miała doświadczenie cierpienia. I teraz większość z nas tutaj jesteśmy ludźmi dorosłymi, więc dzieci, które jesteście na chwilę, nie słuchajcie tego, co będę mówił. Kochani dorośli, w nasze życie wpisana jest działka cierpienia, od której nie uciekniemy. Nie uciekniemy. Możemy próbować budować swoje życie, możemy zaklinać rzeczywistość. Możemy mówić wszystkich, tylko nie mnie. Możemy mieć magiczne myślenie, na pewno mnie to nie spotka. Życiorys naszej świętej Jadwigi pokazuje, że można żyć w przyjaźni z Jezusem, można żyć w bogobojności i przychodzi doświadczenie bólu i cierpienia, z którym tutaj na ziemi trzeba nam się zmierzyć. I wtedy przy Jezusie jest najlepsze miejsce. Ona miała odwagę, że czasami w nocy wszyscy szli spać, a ona szła się modlić. Bo moi drodzy, myślę, że niektórzy z was doskonale rozumieją teraz to, co powiem, że gdy przychodzi noc, wszyscy śpią, a człowieka nosi na łóżku, że nie może się położyć, bo tamto się przypomni, bo jeszcze tamto. Ty jak masz tą odrobinę wiary, to bierzesz ten różaniec i zaczynają paciorki przechodzić, nawet nie wiesz kiedy, mija dziesiątka za dziesiątką. Albo lampkę zapalasz, herbatę czy coś, siedzisz i mówisz, no a może się pomodlić, a może... Kochani, to jest to nasze zmaganie się z cierpieniem, z tym realnym, prawdziwym. Mówię o tym doświadczeniu w kontekście rodziny, ponieważ z mosińskiej parafii, moi drodzy, poprzedni proboszcz napisał, prawie z co trzeciej rodziny ktoś wyjechał na emigrację. I dzisiaj spotykam rodziców czy dziadków, którzy tęsknią za swoimi dziećmi i nie mogą się dogadać ze swoimi wnukami, które mówią na przykład już w innych językach. Jako takie współczesne cierpienie, które jest. Jeżeli macie tego typu doświadczenia, czy spowodowane chorobą, niewiarą, to wasza Jadwiga wiedziała, co zrobić, gdy przyszło na nią cierpienie. Ona rzeczywiście odnosiła to do Pana Boga. Znalazłem, moi drodzy, fragment jej takiej modlitwy, którą pozwólcie, że w tej chwili odczytam. Ona wypowiedziała tę modlitwę wtedy, kiedy dotarła do niej wiadomość, że jej ukochany Henryk, my go zwamy pobożnym, zginął w czasie bitwy z Mongołami. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi takiego syna, który zawsze okazywał mi miłość i szacunek i nigdy mnie w niczym nie zasmucił. I chociaż bardzo gorąco chciałabym go mieć przy sobie na ziemi, to jednak cieszę się całym sercem, że przez przelaną krew jest teraz w niebie zjednoczony z Tobą, swoim Stwórcą. Jego duszę polecam Tobie, mojemu Bogu i Panu. Ciarki miałem, jak czytałem te słowa. Trząsło mną. Miałem wtedy odwagę, moi drodzy, pomodlić się. Powiedziałem, Panie, daj mi taką wiarę, jaką miała ta kobieta. Że w sytuacji, kiedy dostaje wiadomość, że zginął jej ukochany syn, Ona modli się i dziękuje Bogu za niego. Mówi o tej prawdzie, że chciała go mieć przy sobie, a jednocześnie wie, że jej chłopiec, pozwolę sobie tak powiedzieć, jej chłopiec, jej synek jest w rękach Boga w niebie. Uczę się od niej tej pociechy, jaką przynosi, zobaczcie, prawdziwa modlitwa. Nie jakaś taka wydumana, ale taka życiowa, taka, w której życie człowieka zostaje oplecione słowami modlitwy. I ostatnia myśl, którą chciałem się także wśród was podzielić. Czy jest coś, co się w życiu Jadwigi nie udało po ludzku? Moi drodzy, jest. Jest taki moment, kiedy po urodzeniu dzieci ona podejmuje decyzję, że nie będzie miała bliskości ze swoim mężem. Ona podejmuje decyzję, że nie chce tej bliskości. Historycy i bibliści, nauczyciele wiary mówią, że była dzieckiem swojej epoki, ale w tym momencie się pomyliła. Popełniła błąd. Duchowy błąd, który zaowocował tym, że jej mąż przestał słuchać, przestał zasięgać rad u swojej żony. Zerwała się ta duchowa małżeńska więź. Poszedł walczyć o władzę. Zaczął według swoich planów zmieniać świat. A ona potem doszło do tego, że dostał ekskomunikę od papieża. Tragedia. Zobaczcie, jak ważnym jest to, żeby nie być tylko dzieckiem swojej epoki, ale żeby szukać woli Bożej naprawdę. Bo akurat tego Pan Bóg od męża i żony nie żądał. Bo w piśmie jest mowa tylko, że przez pewien czas, za wspólną zgodą, mają unikać bliskości małżeńskiej. I dlatego w tym momencie mówię o tym, żeby, Boże uchowaj, nie brać sobie Jadwigi za żonę, za wzór w tej dziedzinie. Nie, to nie było dobre. Ale co to znaczy? Że człowiek Boży może się też pomylić w życiu. Że nie jest taką niepokalaną jak Najświętsza Maryja. To ona i Jezus byli bez grzechu. Święta Jadwiga się też kropnęła w swoim życiu. Pomyliła się. Zrobiła zły wybór. Ale zły wybór nie przekreśla tego, że została świętą. I dla nas jest nadzieja, kiedy nam się coś kropnie, pomyli, kiedy widzimy, że skutki naszych decyzji nawet są błędne i złe i nie umiemy się z tego wycofać. Ratunkiem jest miłosierdzie Pana i nasza wierność w tym wyjściu i uczeniu się od Jezusa. Czyli w sytuacji, kiedy się pomyliłam, zbłądziłam, wracam do Jezusa i realizuję to moje podstawowe powołanie. Chcę się nauczyć Jezusa i pełnienia woli Bożej. Moi drodzy, to tyle. Chęć jest, ale zegarek mówi, wstrzymaj się. Może kiedyś Pan Bóg jeszcze połączy nasze drogi. Dla Jego chwały, dla waszego zbawienia i usprawiedliwienia, ku czci świętej Jadwigi. Amen.